Chwała niech będzie Bogu. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że wiele różnych myśli nam się ciśnie do głowy, różne opinie. Do mnie też dotarły takie... Ja sam osobiście o tym nie słyszałem, ale takie informacje o tym, że są ci, którzy chodzą, są ci, którzy nie chodzą, są zbory, które mają nabożeństwo, są zbory, które nie mają. Ci, którzy mają, źle się wypowiadają o tych, którzy nie mają. I bym powiedział tak, że diabeł potrafi wykorzystać w mistrzowski sposób każdą sytuację. Każdą sytuację. Apostoł Paweł mówi o tym, że jego zamysły są nam dobrze znane. I coś, co powinno nas, nawet jako ludzi wierzących, jednoczyć, zbliżać do siebie, sprawiać, że świadomi tego, jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni, diabeł obraca to przeciwko nam i podsyca takie właśnie niezdrowe emocje i takie opinie, że no jak to można chodzić czy nie chodzić. I wiecie, przypomina mi się to, co apostoł Paweł napisał, że ten, który je, osądza tego, który nie je, a ten, który nie je, pogardza tym, który je, czy odwrotnie. I wiecie, i diabeł wykorzysta wszystko, co może, każdą dostępną możliwość. I mam taką radę dla tych wszystkich, którzy lubią się tym zajmować i opiniować. Tak naprawdę powinieneś się nawrócić, bracie i siostro, jeśli zwracasz uwagę nie na siebie, tylko na kogoś i jesteś na tyle odważny, żeby takie opinie wydawać, wystawiać, to coś jest nie w porządku z tobą samym. Nie z kimś innym, ale z tobą. I powinniśmy wrócić chyba do tego, żeby zająć się swoim własnym życiem. Tak jak Grzesiek powiedział, mamy teraz, przynajmniej niektórzy mają dużo czasu. Kolejna myśl taka, która się pojawia. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie nie mają czasu na nic. I wiecie, Pan Bóg sprawił, że teraz bardzo dużo ludzi ma, okazuje się, bardzo dużo czasu. Mają tego czasu w nadmiarze, że nawet nie wiedzą, co z tym czasem robić. Dobry moment, żeby sięgnąć po Boże Słowo. Kolejna taka myśl, która, wiecie, tych myśli takich różnych jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że jeszcze kilka dni temu ludzie planowali wyjazdy gdzieś, zastanawiali się, czy jechać, nie wiem, do Hiszpanii, czy do Włoch, czy do jakiegoś innego miejsca. Dzisiaj już nikt nie myśli, wiecie, dzisiaj ludzie zamiast myśleć o tym, czy kupią sobie trzeci samochód, czy tam jeszcze coś innego, zastanawiają się, gdzie kupić papier toaletowy. Jakże się wszystko potrafi zmienić w ciągu takiego krótkiego momentu. Ten bezpieczny świat, w którym żyliśmy, prawda, kiedy potrafiliśmy planować na kilka lat nawet do przodu za sprawą jakiegoś takiego małego żyjątka, tak, którego jeszcze kilka dni temu nawet nikt nie wiedział, jak to wygląda, ale dzisiaj, gdyby tutaj Mateusz wam wyświetlił taką kulkę z takimi różkami, to wszyscy wiedzą, co to jest, prawda? Jakże bardzo to się zmienia. I Boże Słowo też mówi o takich sytuacjach. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy przyszedł potop. I co? I zmiótł wszystko. Wszystko. W jednym momencie, w jednej chwili. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Pan Bóg postanowił coś powiedzieć do ludzi, którzy żyli w takich cieplarnianych warunkach jak my. Tak jak ten człowiek, który mówił: masz dużo dóbr odłożonych na wiele lat. Jedz, pij, bądź dobrej myśli. Tyle ten człowiek miał co do powiedzenia, ale wiecie, Bóg też miał coś do powiedzenia. I Pan powiedział, tak nie będzie. I myślę, że to, co dzisiaj obserwujemy, jeszcze nie przeżywamy tego, jakby tak mocno na własnej skórze. Na razie nie wiemy, co będzie dalej, tak? Ale słyszymy o krajach, gdzie w ciągu doby umierają setki osób. Nie wiem, ile dzisiaj ludzi we Włoszech zmarło, wczoraj chyba około 800. Pan Bóg zabiera głos. Pan Bóg ma coś do powiedzenia. Pan Bóg puka swoim palcem, pisze po ścianie, tak jak w tej historii z Księgi Daniela. Bóg też ma coś do powiedzenia. To nie jest tak, że ludzie odepchnęli Boga w kąt i oni rządzą. To On ustala warunki. To On w jednym momencie może to wszystko przewrócić do góry nogami. Dlatego też myślę, wiele wersetów zaczyna nabierać nawet dla nas, ludzi wierzących, jakby nowego znaczenia. Tego, że sytuacja jest nowa. I Nowy Testament był pisany w trudnym czasie. Też ostatnio o tym mówiłem i patrzyliśmy na to trochę z takiej perspektywy takiego, wiecie, no kogoś, kto patrzy na jakieś historie, które były dawno temu, jak opowieści dla nas z II wojny światowej. Wiemy, że to było, ale nie odczuliśmy tego na własnej skórze. Wiecie, ja żyłem w czasach, kiedy każdy młody mężczyzna musiał iść do wojska na 2 albo na 3 lata. I byłem 2 lata w wojsku, byłem żołnierzem. Przeżywałem różne rzeczy, musiałem sobie, wiecie, też przypomnieć pewne przeżycia. To było no, dawno, dawno temu. W 1988 roku wyszedłem z wojska. Wielu, niektórych z nas tutaj jeszcze nie było nawet na świecie. I jednym z obowiązków żołnierza było stanie na warcie. Ja nigdy nie byłem na wojnie. Nigdy nie strzelałem do drugiego człowieka, nigdy nie brałem udziału w żadnej akcji, ale stałem na warcie. Wiele razy stałem na warcie. Można powiedzieć, no co to jest stanie na warcie, prawda? Co to w ogóle za służba? Dzisiaj na wartach stoją emerytowani wojskowi, policjanci, jacyś inni pracownicy. To są wartownicy dzisiaj nawet w jednostkach wojskowych, ale kiedyś było inaczej. Kiedy wszyscy inni żołnierze śpią, to wartownicy, wyznaczona grupa, wyznaczony oddział stoi na warcie i pilnuje obiektów, terenu, magazynów, różnych rzeczy pilnują. Żeby wszyscy inni mogli spokojnie spać, tych kilku musi pilnować. Wiecie, że wykonywanie czy pełnienie służby wartowniczej jest wykonywaniem zadania bojowego? Wartownik, który jest na warcie, on wykonuje zadanie bojowe. Ma broń, ma ostrą amunicję, ma prawo użycia tej broni w określonych sytuacjach. To jest zadanie bojowe. Na czym polega to zadanie? Co wartownik robi? Co on robi? Nic. Prawda? Stoi albo chodzi. Ma jakiś wyznaczony teren. I jedyną rzeczą, jaką się od niego wymaga, to wiecie co jest? Aby był czujny. Aby był uważny, aby nie pozwolił nikomu nawet się zbliżyć, ani tym bardziej wejść na teren, którego strzeże. I wiecie, Biblia używa w różnych sytuacjach, w różnych miejscach takiego właśnie stwierdzenia. Chciałbym przeczytać fragment z listu Pawła do Tesaloniczan. Paweł założył zbór w Tesalonice. W tym zborze spędził około 2 do 3 miesięcy. Założył ten zbór w czasie swojej drugiej podróży misyjnej, kiedy razem z Sylasem objeżdżali pewne tereny, i to się działo około 50 roku. W tym mieście, w Tesalonice, zatrzymali się w domu człowieka, który się nazywał Jason. I dzieje apostolskie mówią, że Paweł przez 3 kolejne sabaty nauczał w synagodze w Tesalonice. Ale dlatego, że wielu Żydów, wielu Greków nawróciło się, Boże Słowo mówi, że wiele znamienitych kobiet też uwierzyło, przyłączyło się do tej społeczności, stali się ludźmi wierzącymi. Jak to często w tamtym czasie bywało, Żydzi, którzy byli w tym mieście, z zazdrości, z zawiści, z jakichś innych powodów, wywołali zamieszki w Tesalonice i Paweł i Sylas musieli uciekać stamtąd i poszli do Berei. W późniejszym czasie Paweł wysyła do Tesaloniki Tymoteusza. Tymoteusz idzie i wraca do Pawła, przynosi mu wiadomości, że no, w tym zborze który był i prześladowany, i żył w taki dobry sposób, ale mieli pewne problemy natury doktrynalnej związane z drugim, z przyjściem, powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Mieli tam różne wątpliwości i to skłoniło apostoła Pawła do napisania tego pierwszego listu do Tesaloniczan. List ten jest uważany za najstarszy dokument chrześcijański. Został napisany około 50 roku. I tutaj Paweł w tym liście zajmuje się, wyjaśnia sprawy przyjścia powtórnego, zmartwychwstania, wspomina też o prześladowaniach. I koniec tego listu, przeczytamy sobie 5 rozdział i 11 wersetów z tego 5 rozdziału. I Paweł, kiedy wyjaśnił już wszystkie te rzeczy, no tutaj jakby przechodzi już do końcowych takich wniosków. I 5 rozdział 1 listu Pawła do Tesaloniczan, czytamy Boże Słowo. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Czuwajcie, bądźcie trzeźwi, nie śpijcie. Myślę, że to są słowa, które no, często się powtarzało ludziom, którzy szli na warty. Każdy wiedział, że nie należy spać. Różnie z tym bywało, powiem tak. Różnie z tym bywało. I ja najpierw byłem zwykłym wartownikiem, później byłem człowiekiem, który tak zwany rozprowadzający, który tych żołnierzy na warcie zmienia. Później też byłem dowódcą warty. I wiem dokładnie, jak to wygląda. Wiecie, kiedy się już było na jakimś posterunku ileś tam czasu, to już wartownicy mieli swoje miejsca, gdzie spali. Kiedy nie było wartownika na posterunku, był czas, żeby go zmienić. To już było wiadomo, gdzie go należy szukać. Taka była rzeczywistość. I wiecie, często też jest taka rzeczywistość nasza. Nasza. Ludzi wierzących. Dlatego, właśnie dlatego w Bożym Słowie znajdujemy te miejsca, kiedy czytamy o tym, żebyśmy czuwali. Sam Pan Jezus w Ewangeliach wiele razy też do swoich uczniów i do ludzi, którzy byli z Nim, którzy Go słuchali, powtarzał też i mówił. Na przykład, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. To było podobieństwo o Panu i o sługach. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Następny werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Jakże dobrze nam to jest znane, prawda? Kiedy wiemy, że powinniśmy coś, nie wiem, cokolwiek z tych duchowych rzeczy, czy wziąć do ręki Boże Słowo, czy się pomodlić, czy przyjść na społeczność, jak duży opór naszego ciała musimy pokonać, prawda? To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Paweł w liście do Koryntian, czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Dlaczego mamy czuwać? Dlatego, że przeciwnik nasz diabeł, on nigdy nie śpi, on nigdy nie ma wolnego, on nigdy nie ma kwarantanny, on nigdy nie ma urlopu, on cały czas chodzi, krąży wokół każdego z nas, szukając możliwości, szukając jakiegoś dojścia. Dlatego Boże Słowo mówi i powtarza to ciągle i ciągle i ciągle. Czuwajcie. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wiemy dokładnie, że nie znamy daty przyjścia naszego Pana. Nie wiemy, kiedy to będzie. Jezus dokładnie o tym powiedział, że to zna tylko Bóg. Ani aniołowie w niebie, ani On nawet jako Boży Syn tego nie znał. Dlatego Paweł tutaj w ten sposób to ujął. A o czasach i porach, czy datach, czy konkretnych jakichś takich terminach nie ma potrzeby o was pisać. Ale to nie znaczy, że nie mamy patrzeć na to, co się wokół nas dzieje. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Wiemy czy nie wiemy? Skąd to wiemy? Z Bożego Słowa. Wiecie, dlatego tak bardzo potrzebna jest nam dobra znajomość Bożego Słowa. Bóg wszystko tam zapisał. Bóg wszystko powiedział. W Bożym Słowie czytamy, że Bóg nie czyni nic, zanim nie objawi tego swoim prorokom. I zanim Bóg coś zamierzył, mamy to dzisiaj w Bożym Słowie. Dzisiaj mamy całe Boże Słowo od początku do końca. I możemy wiedzieć to, co jest nam potrzebne. Dzisiaj każdy z nas, każdy, kto żyje w tym czasie, może wiedzieć to, co mu jest potrzebne. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Jak przychodzi złodziej? Przychodzi w nocy najczęściej. Chociaż są tacy bezczelni złodzieje, że przychodzą w dzień. Jak przychodzi złodziej? Wiecie, złodziej przychodzi wtedy, kiedy nie wiemy, że on przyjdzie. Jedyna rzecz, o której można powiedzieć, kiedy przyjdzie złodziej, to, że nie wiadomo, prawda? Nie wiemy. Ale przecież on przychodzi. Kiedyś w końcu przyjdzie. I Boże Słowo, używając tego stwierdzenia, tego porównania, mówi, że nie można o tym zapominać, że jest ktoś taki jak złodziej. Idziemy przez miasto, wsiadamy do autobusu. Kiedyś mi się zdarzyło, jak byłem w Warszawie, wsiadałem do autobusu, miałem taką torbę na ramieniu. Wysiadam z autobusu, patrzę, mam torbę rozpiętą. Ktoś rozpiął zamek z tyłu, akurat w tej kieszonce, co była rozpięta, miałem takie przechodzone kapcie, także nie ukradł mi tych kapci, ale gdyby było coś innego, to by ukradł. Wiecie, w autobusie, w którym jechałem, był złodziej. Ja go nie widziałem. Ja go nie rozpoznałem, ale on tam był. I to jest właśnie cecha złodzieja. Nie wiadomo kto, nie wiadomo kiedy, ale przecież wiemy, że są złodzieje. Może mijamy na ulicy, może mieszkamy obok niego, może ktoś, kogo dobrze znamy, ale nawet nie wiemy, że to jest złodziej. Nie możemy o tym zapominać, nie możemy tego lekceważyć i nie możemy jakby dać się uśpić. Boże Słowo wyraźnie o tym mówi. Gdy mówić będą, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Boże Słowo daje nam wskazówki. Nie daje nam konkretnej daty, ale daje wskazówki. Jezus mówił coś takiego. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Dzisiaj jesteśmy w takim czasie, chociaż spadł dzisiaj w nocy śnieg, no ale nikt chyba nie myśli, że nadchodzi zima, prawda? Dlaczego? Bo kwiaty kwitną, bo przyroda zaczyna budzić się do życia, bo trawa rośnie. Wszyscy wiemy, że nadchodzi wiosna. Skąd to wiemy? Bo widzimy, bo obserwujemy, bo wyciągamy wnioski z tego, co się dookoła nas dzieje. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Wiecie, nie możemy pozwolić sobie na lekceważenie tych znaków, które Pan Bóg nam daje, tego, co dzieje się wokół nas. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Paweł znał zbór w Tesalonice i wiedział, jakimi ludźmi oni byli. I wiedział, że oni czuwają. Znał duchowy stan tego zboru. Oni nie spali. Ten dzień nie mógł ich zaskoczyć. Paweł znał ich i wiedział, że tak jest. A jak jest z nami? Jak jest z tobą i ze mną? Co można powiedzieć o mnie i o tobie? Gdyby Paweł napisał list do ciebie albo do mnie, co by powiedział? Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Taka była opinia Pawła o tym zborze. On dokładnie wiedział, jakimi ludźmi oni byli. A jakimi my jesteśmy, bracia i siostry? W jakim miejscu się znajdujesz? Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Wiecie, nawet do takiego zboru, który był dobrym zborem, który czuwał, który, tak jak Paweł pisze, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten zaskoczył, który był świadomy tego, co się dzieje. Nawet do nich Paweł mówi, nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Jest rzeczą możliwą, że człowiek wierzący popadnie w sen, straci kontakt z rzeczywistością. Ci, którym się zdarzało jechać samochodem długo w nocy, wiedzą, że zasnąć za kierownicą jest bardzo łatwo. To jest chwila, moment. Wiecie, mi się nigdy nie zdarzyło, że tak jakoś zasnąłem, ale zdarzało mi się tak, że na chwilę jakby straciłem poczucie rzeczywistości. Tak jakby na ułamek sekundy film mi się urwał. To jest możliwe. Kiedy pracowałem w nocy i musiałem gdzieś jechać samochodem, to zdarzało mi się gdzieś tam najechać na krawężnik, stracić na chwilę koncentrację. Bardzo wielu ludzi zginęło, dlatego że zasnęli za kierownicą. Nie dlatego, że chcieli, ale wiecie, dlatego, że ciało się domaga. Jeśli nie śpisz w nocy, nie śpisz w dzień i jedziesz daleko, w końcu zaśniesz, mózg się wyłączy. Nad tym nie mamy kontroli, ale wiecie, mamy kontrolę nad naszym duchem. I od nas zależy, czy duchowo śpimy, czy czuwamy. W Bożym Słowie czytamy tak, baczcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. To jest napisane do ludzi wierzących. Twoje i moje serce może stać się, tak jak tu czytamy, ociężałe, leniwe. Kiedy wrócimy z nabożeństwa, zjemy obiad, to wiecie, znamy to uczucie, prawda? Takiej sytości, błogości, ciepło nam się zrobi, stajemy się leniwi, ociężali. Z jakiego powodu? Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. Trzy rzeczy. Obżarstwo, opilstwo, troska o byt. Te trzy rzeczy, tak mówi Boże Słowo, one sprawiają, że stajemy się ociężali, duchowo ociężali. I aby ów dzień was nie zaskoczył. I wtedy jest możliwość, że stracimy kontakt z rzeczywistością i ten dzień może nas zaskoczyć. Czuwajcie więc. I Pan Bóg daje nam od razu receptę. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Duchowy sen. Duchowy sen polega na nadmiernym zaangażowaniu się w sprawy tego świata. Na zamianie celów, na zamianie priorytetów. Jak się zasypia? Wszyscy codziennie tego doświadczamy. Niektórzy mają problemy ze spaniem, inni wprost przeciwnie, ale jak się zasypia? Powoli, prawda? Stopniowo. Bardzo przyjemnie. Kiedy jest się zmęczonym, zasypia się bardzo przyjemnie. To uczucie przychodzi powoli. Być może jest tak, że śpimy już smacznie swoim duchowym snem i nawet o tym nie wiemy. Nieraz jest tak, że człowiek zaśnie, obudzi się i ma wrażenie, że w ogóle nie spał, prawda? Kiedy odkładamy na bok sprawy Królestwa, kiedy zaczynamy żyć tak, jak wszyscy inni ludzie żyją, zasypiamy. W tej duchowej sferze zasypiamy, przestajemy wiedzieć, co się z nami dzieje. Ja wiem, że każdy z nas ma bardzo wiele ważnych powodów, aby zasnąć duchowo. Ale odpowiedzmy sobie dzisiaj na pytanie, co jest dla mnie najważniejsze? Kto jest dla mnie najważniejszy? Pan Jezus w swoim słowie mówi tak: tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Duchowy sen przynosi duchową noc i duchową ciemność. Człowiek, który usypia duchowo, pogrąża się w coraz większą duchową ciemność. Nie ma radości, nie ma pokoju, nie ma pewności zbawienia. Tak naprawdę przestaje się różnić od człowieka niewierzącego. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywiawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Wiecie, czasami, żeby nie zasnąć, musimy włożyć w to wysiłek. Zasypia się bardzo łatwo. Nie trzeba w zasadzie nic robić, żeby zasnąć. Żeby nie zasnąć, trzeba czasami włożyć w to dużo wysiłku. Powiem wam, że najgorszy czas na warcie to jest między godziną 4 i 6. To jest najgorsza zmiana. Najbardziej wtedy chce się spać. Najłatwiej jest wtedy też jakby podejść wartownika. To jest taki czas kryzysowy. Od godziny 4 rano do 6 rano. Najtrudniej się wtedy stoi. I wszyscy o tym wiedzą. To wymaga dyscypliny. To wymaga, tak jak powiedziałem, wysiłku i rezygnacji z pewnych rzeczy, żeby być czujnym i trzeźwym. W nocy trzeba się porządnie wyspać. Nie można, że tak powiem kolokwialnie, imprezować cały dzień czy całą noc, a później być dobrym wartownikiem. Pewnych rzeczy nie da się pogodzić. Z czegoś trzeba zrezygnować. Apostoł Paweł też mówi o tym, żeby coś przyodziać, żeby się wyposażyć. Skąd te rzeczy wziąć? Przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Skąd możemy wziąć te rzeczy? Z Bożego Słowa. Z Bożego Słowa. Pan Bóg nam to daje. Pancerz wiary. Wiara przychodzi przez czytanie, słuchanie Bożego Słowa. Pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Jeśli nie masz kontaktu z Bożym Słowem, skąd będziesz brał tą nadzieję zbawienia? Skąd? liście do Hebrajczyków czytamy: i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Wiecie, skąd się bierze miłość? Pobudzić się, pobudzić kogoś do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Im bardziej to widzimy, tym bardziej powinniśmy się zachęcać, pobudzać, budować właśnie do tych rzeczy. Do tego jest potrzebna społeczność. Wiecie, Bóg nie stworzył nas do takiego życia w samotności. Celem społeczności jest to, abyśmy wspólnie razem budowali się, zachęcali, pobudzali, napominali w sensie takim pozytywnym, w sensie takiego zachęcania. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Mamy budować jeden drugiego. Powiem tak, że to jest celem, to jest naszym powołaniem, to jest sensem tego, że jesteśmy społecznością, że jesteśmy Kościołem. To powinno być motto naszego życia. Jestem zbawiony, a więc żyję tak, jak ten, który jest zbawiony. Zostałem przeznaczony do zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia. Jeśli jesteś przeznaczony na osiągnięcie zbawienia, jeśli jesteś człowiekiem zbawionym, to żyj tak jak człowiek zbawiony. Jeśli jestem żołnierzem, który stoi na warcie, to zachowuj się jak żołnierz, który stoi na warcie, a nie jak wczasowicz, który przyjechał na wczasy i tylko patrzy, gdzie się można położyć albo gdzie można coś zjeść. Nie. Wartownicy mają trzy zmiany. Zmiana ta, która stoi na warcie, zmiana odpoczywająca i zmiana czuwająca. Trzy zmiany. I każdy wartownik po 2 godziny jest na każdej z tych zmian. Nie ma czasu takiego, którym powie, że on nie wie, co ma robić. Przeznaczył nas Pan Bóg na osiągnięcie zbawienia. Czy żyjemy w ten sposób? Może mówię o sobie, że jestem zbawiony, ale czy żyję tak jak człowiek zbawiony? Czy zachowuję się tak jak człowiek zbawiony? Czy ktoś, kto popatrzy na mnie, to powie, nie powie, on mówi o sobie, że jest zbawiony, ale powie tak, to jest człowiek zbawiony, bo żyje tak jak człowiek zbawiony. Jeśli zostałem przeznaczony do zbawienia, to tak mam żyć. Nie jak człowiek niezbawiony, ale jak zbawiony. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Powiem tak. Napominajcie. To słowo nie zostało użyte w sensie, nie wiem, łajania, krytykowania, wytykania. Wiecie, co znaczy napominajcie? Zachęcajcie. Pochwalcie. Pokażcie dobry przykład. Użyj dobrego słowa. Bądź miły. Bądź życzliwy. To znaczy napominajcie. I budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Czy możemy budować się nawzajem? Budowanie to nie jest tylko rola człowieka, który stoi tutaj na kazalnicy. Powiem tak. Modlitwa może być wielkim zbudowaniem. Czyjaś obecność na tym miejscu, samo to, że jesteś tutaj, sama obecność może być wielkim zbudowaniem dla kogoś, kto wie, jak wielkim wysiłkiem czasami dla niektórych osób jest dotarcie na społeczność. Wiecie, ja pamiętam opowieści o ludziach, którzy potrafili ileś kilometrów przejść na piechotę, żeby znaleźć się na społeczności. Dzisiaj nie wiem, czy są jeszcze tacy ludzie. Może gdzieś tam pewnie są. Ale jakże wielkim zbudowaniem jest dobre słowo. Uśmiech. Tak jak Grzesiek powiedział, witają się uśmiechem. To może być bardziej budujące uśmiech niż nie wiadomo jakie kazanie. Pochwała. Kiedy ostatni raz kogoś pochwaliłeś, że coś dobrze zrobił? Kiedy byłeś życzliwy dla kogoś? Kiedy nie skrytykowałeś, chociaż mogłeś? Miałeś okazję i możliwość. Kiedy kogoś, o kimś źle się nie wyraziłeś, chociaż miałeś uzasadniony powód, aby o kimś coś powiedzieć. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Oni tak czynili. Oni tak czynili w tym zborze. Mieli swoje wady, mieli swoje niedociągnięcia. Ale wiecie, i Paweł to prostował. Paweł pisał konkretnie, ale to, co było dobrego w tym zborze, to też napisał. Też wyciągnął, też powiedział, pochwalił. Paweł wiedział, jak budować. Budujmy się nawzajem, bracia, siostry, po to się spotykamy, abyśmy się budowali. Nie, na razie nie możemy schodzić na dół, tak? Ale mamy czas i przed nabożeństwem, i po nabożeństwie. I na nabożeństwie. Wspaniałą możliwość, którą daje nam Pan Bóg. Wiecie, nie wiadomo jak długo jeszcze będziemy mogli się spotykać. Może być tak, że będziemy z rozrzewnieniem wspominali czas, kiedy przychodziliśmy na nabożeństwa, kiedy śpiewaliśmy, modliliśmy się wspólnie razem. Nie wiemy, co będzie. Dlatego, jak mówi Boże Słowo, wykorzystujmy czas, który został nam dany do tego, abyśmy się budowali, abyśmy nie spali, abyśmy się zachęcali, abyśmy byli dla siebie błogosławieństwem. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Amen. Wstańmy.